Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, cykl audycji historycznych Radia Zachód. Dziś podsumowanie 12. festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni, podczas którego główną nagrodę w konkursie radiowym zdobyła audycja Sześciu z Żagania, opowiadająca o Polakach biorących udział w słynnej Wielkiej Ucieczce w marcu 1944 roku. Ta audycja swoją premierę miała rok temu, a w naszym cyklu Historie pisane na nowo. Zaczniemy jednak relacją z zielonogórskiej Łężycy. Godzinę temu zakończyły się 12 uroczystości kresowe. Przy miejscowym pomniku ofiar ludobójstwa Ołen Upa złożono ziemię z Huty Pieniackiej, gdzie w 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 850 polskich mieszkańców. Odsłonięto też kolejne tablice pamiątkowe.
Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnej uroczystości upamiętniającej ludobójstwo na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Państwa obecność świadczy nie tylko o Waszej osobistej wrażliwości patriotycznej, ale też umacnia nas w przekonaniu, że nasza praca przy rozbudowie tego mauzoleum jest potrzebna. Świadczą też o tym zgłoszenia od kresowian chęci ufundowania kolejnych tablic.
Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Huta Pieniacka pragnę dopełnić obowiązku i wspólnie z członkami Stowarzyszenia Huta Pieniacka chcemy dzisiaj złożyć w fundamencie pomnika urnę z ziemią z mogił Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 roku.
A teraz proszę o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Pamięć Polskich Kresów, pana Czesława Laskę.
Od kilkunastu lat jeżdżę na Kresy Wschodnie. Odwiedzam te nasze polskie miasta, wioski. Ostatnio byłem ze Stowarzyszeniem Huta Pieniacka. Zawsze na drugi dzień, jak przyjedziemy, idziemy na naszą tą nekropolię polską, na cmentarz Łyczakowski. Odwiedzamy tych naszych bohaterów narodowych, wielkich ludzi zasłużonych. I tak sobie zawsze zadaję pytanie, jak jesteśmy na przykład przy grobie naszej wielkiej poetki Marii Konopnickiej, za co ci ludzie w Hucie Pieniackiej i na Kresach zostali zamordowani? Czy za to, że ta wielka poetka napisała: nie rzucim ziemi, skąd nas ród? A może za to, że napisała: chodzili tu Niemcy, chodzili odmieńcy, sprzedaj chłopie ziemię, będziesz miał czerwieńce. Sprzedaj swoją chatę, sprzedaj swoją rolę, będziesz miał talarów na calutkim stole. A Polak mu odpowiada: o mój Niemcze miły, idźże kędy raczysz, ale mojej ziemi nigdy nie zobaczysz. Zabierz swe czerwieńce i białe talary, kto sprzedaje ziemię, nie naszej on wiary.
Dziękujemy za objęcie uroczystości dzisiejszej swoim patronatem i osobisty udział pana wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka, a jednocześnie bardzo proszę o zabranie przez pana głosu.
Na początku chcę wyrazić wielką wdzięczność, wielki szacunek panu prezesowi, całemu stowarzyszeniu za te 12 lat, które tutaj w Łężycy corocznie mamy możliwość przeżywania tych chwil, mamy możliwość przywoływania naszej historii. Dziękujemy za to, że w tym miejscu jest pomnik, który mówi i woła, który mówi o tej straszliwej historii naszej, gdzie tylu naszych rodaków zostało w tak straszliwy sposób pomordowanych w tym ludobójstwie na Kresach. jednocześnie woła o to, o czym wspomniał pan prezes, że chcemy budować wzajemne relacje na prawdzie, bo tylko te dobre relacje mogą istnieć i mogą być zbudowane na prawdzie. I jesteśmy winni tym naszym rodakom, którzy tam na Kresach pozostali, którzy pozostali w Hucie Pieniackiej. Dzisiaj tak pięknie wspominał o tym ksiądz Tadeusz. W tej wspaniałej winnicy miałem zaszczyt być w tym miejscu. Wspaniała winnica, która powinna wydawać owoce. Zostało to w tak straszliwy sposób przerwane. I ci nasi rodacy tam dzisiaj leżą do dzisiaj, już w tym lesie, o którym wspomniał ksiądz Tadeusz, bezimienni. Jesteśmy im to winni. Jesteśmy im winni chrześcijański pogrzeb. Jesteśmy winni, aby ich miejsce spoczynku było oznaczone, aby zostały przywołane ich nazwiska i imiona. Jeszcze raz za to serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Serdecznie pozdrawiam przybyłych na uroczystości upamiętniające rodaków, którzy padli ofiarą ukraińskich nacjonalistów. Są w Państwa gronie kresowianie i potomkowie kresowian. Są też osoby, które nie pochodzą z Kresów, ale temat jest bliski ich sercom. Dla osób w sile wieku Kresy łączą się ze wspomnieniem szczęśliwego dzieciństwa, zmąconego później w czasie wojny. Raj przeobraził się w piekło na ziemi. Stało się tak za sprawą ludzi owładniętych nienawiścią, skierowaną przeciw własnym sąsiadom i powodującą ogromne spustoszenia. Wymordowano dziesiątki tysięcy Polaków. Pozostali musieli opuścić swoje domostwa. Po wielu polskich wioskach nie pozostał ślad. Przejmujący był przed 2 laty widok polskiego prezydenta składającego wieniec w polu, w miejscu, gdzie kiedyś tętniło życie. Ten i podobne gesty mają duże znaczenie. Tym bardziej, że nawet w Polsce przez lata unikano pełnej prawdy o ludobójstwie dokonanym na naszych rodakach z Kresów. Obecnie zwracamy się ku przeszłości, gdyż w niej zapisane jest zbiorowe doświadczenie, kształtujące naszą tożsamość i ludzką wrażliwość. Pamięć należy się w pierwszym rzędzie tym okrutnie pomordowanym. Nie trzeba tego Państwu tłumaczyć. To Waszym zbiorowym wysiłkiem na pomniku w Zielonej Górze Łężycy pojawiają się kolejne nazwiska. Dzięki temu umarli powracają do świadomości żywych. Gorąco Państwu dziękuję za tę godną podziwu postawę pamięci. Łączę wyrazy szacunku. Jan Józef Kasprzyk.
Przystąpimy teraz do odsłonięcia na pomniku naszego mauzoleum kolejnych tablic upamiętniających pomordowanych na Kresach. Pierwszą tablicę odsłonią fundatorki, pani Wanda Kowalska z córkami. Pamięci rodziców Jadwigi Tracz, lat 38, Kazimierza Tracza, lat 40, z Grabowca w gminie Jeziorzany oraz ponad 2,5 tysiąca innych mieszkańców powiatu Borszczów, województwa tarnopolskiego, zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1946. Proszę fundatorki o odsłonięcie tablicy i zabranie głosu.
Jesteśmy bardzo wzruszone, dlatego że nasz dziadek nigdy nie miał grobu i zapewne nigdy go mieć nie będzie, ponieważ miejsce, gdzie został zamordowany, jest nam nieznane. Nasi dziadkowie to tylko 2 osoby, ale to są reprezentanci znacznie większej rzeszy pomordowanych w powiecie Borszczów na Podolu. Chcielibyśmy podziękować Rozalii, Huculce, która wykazała się bohaterską postawą, dzięki której przeżyła mama i jej siostra Czesława. Nasi dziadkowie to byli zwykli ludzie ziemi, ale dla nas Myślę, że dla innych rodzin w podobnej sytuacji to są ciągle obecni, a jednak nieobecni, znaczący nieobecni. I te konsekwencje tamtych wydarzeń cały czas zostawiają ślad na naszym życiu, na życiu naszej rodziny. Mama wychowywała się bez rodziców, my bez dziadków. Chcielibyśmy podziękować organizatorom za to, że tutaj mamy takie miejsce pamięci, przy którym możemy postawić znicz. Mało jest takich miejsc w Polsce. I siostra jeszcze chciała coś powiedzieć.
Tak, podobnie jak siostra. Chciałam bardzo podziękować za to miejsce. To jest bardzo ważne, żebyśmy miały gdzie przyjść, pomodlić się. Chciałam powiedzieć, parę lat temu byłam w powiecie borszczowskim. Byłam tam z moją mamą. Ale dla tych ludzi nie wróciła Wanda, koleżanka z dzieciństwa, tylko wróciła Wanda, córka Jadwigi, zamordowanej, córka Kazimierza, którego torturowano. O tym wszystkim mówi się ciągle szeptem, chyłkiem i ludzie płaczą, ale nikt nie robi tego otwarcie. I takie miejsce jak to jest dla nas bardzo potrzebne i bardzo ważne.
Drugą tablicę ufundował Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze. Tablica ma treść: pamięci nauczycieli polskich patriotów pomordowanych w ludobójstwie wołyńsko-małopolskim. Za chwilę nastąpił uroczysty akt dosypania do urny w krypcie naszego pomnika ziemi zabranej z miejsca kaźni mieszkańców Huty Pieniackiej. Tę ziemię wsypywać będzie jeden z ostatnich już ocalanych, pan Franciszek Bąkowski oraz pani Małgorzata Gośniowska-Kola.
Myślę, że najważniejsze słowo to słowo pana Franciszka jako osoby ocalałej i świadka tych strasznych wydarzeń z Huty Pieniackiej.
Szanowni Państwo, dla mnie jest to szczególna uroczystość, bo urodziłem się w Hucie Pieniackiej, przeżyłem jej pacyfikację. Nie przeżyli członkowie mojej rodziny. Rodzice, brat, wujek z żoną, trójkiem dzieci, babcia, stryj i inni dalsi członkowie. Do Huty Pieniackiej jeździłem prawie co roku. Byłem tam już w lutym 33 raz. Dzięki prezesce naszego stowarzyszenia dużo pracy włożyliśmy, żeby ta huta troszeczkę wyglądała i można było o niej opowiadać. Porządkowaliśmy bardzo mocno teren koło pomnika, ze względu też czasami, że przyjeżdżał motocyklowy rajd katyński i nawet nam pomagał. Następnie bardzo dużo pracy włożyliśmy o uporządkowanie cmentarza wioskowego, jedynego materialnego dowodu, że tam istniała wioska. Więc ta uroczystość dzisiejsza tutaj jest dla mnie wielkim jednak przeżyciem. Dziękuję bardzo, że mogłem w niej uczestniczyć.
To była relacja z dzisiejszych 12 już uroczystości kresowych w zielonogórskiej Łężycy. A w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania podsumowanie 12 Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Festiwal, którego pomysłodawcą jest dokumentalista Arkadiusz Gołębiewski, to najważniejszy dziś w kraju przegląd twórczości radiowej i filmowej dotyczącej najnowszej historii Polski. Podczas tego festiwalu główną nagrodę w konkursie radiowym zdobyła audycja Sześciu z Żagania, opowiadająca o Polakach biorących udział w słynnej Wielkiej Ucieczce. W marcu 1944 roku miała ona premierę w ubiegłym roku w naszym cyklu.
Historie pisane na nowo.
Kolejny konkurs, konkurs radiowy.
Zapraszamy na scenę prezes Polskiego Radia, dr Agnieszkę Kamińską, przewodniczącą jury panią Irenę Piłatowską oraz redaktora naczelnego studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, pana Mirosława Rogalskiego.
Mirosław Rogalski z kopertą. Jeśli jest koperta, to znaczy, że są wyniki.
Już je mamy i z przyjemnością ogłaszamy, że jury w składzie przewodnicząca redaktorina Piłatowska, mądry, pani redaktor Anna Sekudewicz i Mirosław Rogalski przyznało 3 równorzędne wyróżnienia, każde po 2000 zł ufundowane przez Polskie Radio. Podajemy w kolejności zgłoszeń. Redaktor Annie Rembas z Polskiego Radia Gdańsk za reportaż Odkopane losy, tajemnice Westerplatte. Prosimy od razu autorkę, jeśli jest. Zapraszamy. Redaktorowi Dominikowi Gilowi z Polskiego Radia Lublin za reportaż Tablica oraz redaktor Marzenie Bakowieckiej z Polskiego Radia Gdańsk za reportaż Rozgłośnia Topolówka. Prosimy bardzo, jeśli są z nami autorzy tutaj. Po przesłuchaniu 11 prac zakwalifikowanych do głównego konkursu w kategorii radiowej jury postanawia przyznać główną nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Zarząd Polskiego Radia redaktorowi Kamilowi Chybkiemu z Radia Zachód Zielona Góra za audycję dokumentalną pod tytułem Sześciu z Żagania. Zapraszamy, jest laureat. To opowieść o najsłynniejszej ucieczce II wojny światowej, w której było zaangażowanych 600 lotników, w tym 6 Polaków.
Może nie jest to odkrywczy temat, ale dla radia jest to odkrycie, bo dokumentu na ten temat nie ma. Oprócz tego, że ujął nas tematem, sposobem także ujęcia tego tematu i taką troską o formę, żeby to był jednak przekaz radiowy, żeby słuchacz mógł sobie wyobrazić te wszystkie sceny przywoływane w tym reportażu. Naprawdę dobra radiowa robota.
Po wręczenie nagród proszę prezes panią, Polskiego Radia,
panią
Agnieszkę Kamińską.
Doktora Agnieszka Kamińska. Najpierw te wyróżnienia dla 3 autorów, których Mirosław Rogalski tutaj wymienił. Ten konkurs radiowy, coraz prężniej rozwijająca się część festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Ktoś, kto był w sali Morskie Oko, w tej najmniejszej, najbardziej kameralnej w Gdyńskim Centrum Filmowym, mógł zanurzyć się w tych opowieściach poruszających, wyjątkowych. Statuetka oraz nagroda główna za najlepszy reportaż. Wielkie brawa. Prosimy jako laureata o kilka słów.
Bardzo dziękuję. To będzie od dzisiaj najważniejsza nagroda. Głównie dlatego, że od paru lat pod tym hasłem przywracamy pamięć, a kryje się najważniejsze w Polsce miejsce, w którym prezentowana jest twórczość dotycząca najnowszej historii Polski. I ja, Arku, też bardzo serdecznie dziękuję, że od kilku lat pamiętasz też o radiowcach, mimo że ta nasza praca nie jest aż tak bardzo nośna jak twórczość filmowa, telewizyjna. To miejsce to nie tylko nagrody, ale też bardzo, bardzo głęboka inspiracja. Pamiętam, Marcinie, w ubiegłym roku panel poświęcony Łączce, gdy opowiadałeś o swoim zaangażowaniu w tym miejscu, przyjechałeś zrobić pierwszy raz po prostu relację, a zostałeś przy tej idei i zapytany, dlaczego to robisz, odpowiedziałeś krótko, bez wahania, bo tak trzeba. Bo tak trzeba, powiedział też 81 lat temu Antoni Paluch, dziś uważany za jedną z pierwszych ofiar wojny obronnej 1 września 1939 roku. On wtedy w nocy pełnił służbę na posterunku granicznym w Silnej. Pewnie nic nieznacząca dla was nazwa. Do dzisiaj tam są 2 ulice na krzyż, ale w 1939 roku to było najdalej na zachód wysunięte miejsce państwa polskiego. I kiedy od niemieckiej strony nadbiegli żołnierze niemieccy, kolega Antoniego Palucha powiedział, uciekamy, ich jest więcej. Antoni Paluch na to odrzekł, nie, ty idź do wsi, obudź ludzi, trzeba ich ostrzec, a ja tu zostanę, bo tak trzeba. To były ostatnie chwile jego życia. Jadąc tutaj do Gdyni, dowiedziałem się, że potwierdzono informację, że po 81 latach odnaleziono szczątki Antoniego Palucha. W przyszłym roku, prawdopodobnie 1 września 1939 roku, będzie uroczysty ponowny pochówek. A ja mam nadzieję, że będę miał okazję kiedyś opowiedzieć Państwu szerzej tę historię, więc raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia w Gdyni.
Wielka ucieczka na tle całej wojny to był jeden z takich zorganizowanych zrywów jeńców wojennych, zaplanowana przez oficerów i naszych Polaków oczywiście, którzy brali tam udział. Drugiej takiej chyba nie było.
Przygotowana i przeprowadzona w żagańskim stalagu Luft 3, obozie dla jeńców lotników alianckich w marcu 1944 roku. W przygotowaniach uczestniczyło prawie 600 jeńców stalagu Luft 3 sektora północnego brytyjskiego. Docelowo z obozu miało wydostać się 200 jeńców z powodu wielu niepowodzeń, wypadków i złego po prostu jakiegoś fatum. Z obozu ostatecznie wydostało się 76 lotników, z czego tylko trójce udała się ucieczka do Anglii. 73 Niemcy schwytali w przeciągu tygodnia w wyniku olbrzymiej ogólnokrajowej obławy zarządzonej przez władze niemieckie. I z tych 73 na specjalny rozkaz Hitlera 50 zostało rozstrzelanych, a 23 powróciło do żagania bądź też do innych stalagów i oni szczęśliwie doczekali końca wojny. W grupie rozstrzelanych 50 oficerów znalazło się 6 polskich lotników, 6 oficerów polskich sił powietrznych na zachodzie.
No tutaj akurat mogę powiedzieć tyle, ile wiem o wujku moim, który był jednym z głównych organizatorów. Był tym, który rozrysowywał plany tuneli Harego i pozostałych. Część nawet, tak jak legenda rodzinna tutaj mówi, to ze wspomnień kolegów rozrysowywał na jedwabnych szalikach, które nosili do galowych mundurów lotnicy przed wojną.
Polskie Radio Zachód prezentuje 6 z żagania.
W grupie rozstrzelanych 50 oficerów znalazło się 6 polskich lotników. 200 czekało w kolejce do ucieczki, tych Polaków było więcej. Tam m.in. znajdowało się kilku lotników z dywizjonu 303, jak Witold Łukuciewski czy Stefan Janus. Ale ostatecznie docelowo z tunelu wydostało się 6 i cała ta 6 została rzeczywiście rozstrzelana przez Gestapo. W tej grupie był Stanisław Król, lotnik jedyny z tych, który latał w brytyjskim dywizjonie, ponieważ większość z Polaków to byli lotnicy bombowych polskich dywizjonów. Stanisław Król był lotnikiem w dywizjonie brytyjskim 74 i był pilotem Spitfire'a. I Stanisław Król ze względu na swoją krępą budowę, on był przedwojennym mistrzem szermierki, był niski bardzo, był jednym z bardziej wydajnych kopaczy tunelu Hary. Co zresztą zostało później właśnie po wojnie w 60-tych latach bardzo ładnie upamiętnione przez Amerykanów w filmie The Great Escape. Jedna z postaci grana przez Charlesa Bronsona. To jest bardzo ładne nawiązanie i bardzo ładny hołd właśnie dla Stanisława Króla. Stanisław Król miał swój pseudonim obozowy Denny. Postać grana przez Charlesa Bronsona też nosi imię Denny. Włodzimierz Kolanowski, jeden z 6 uciekinierów, był kartografem obozowym. Uczestniczył w przygotowaniach jako jeden z tych, który przygotowywał mapy ucieczkowe. Opracowali jeńcy specjalny system, zbudowali swego rodzaju taki prymitywny powielacz, w którym drukowali te mapy, zestawy ucieczkowe dla uciekinierów. Paweł Topolski świetnie znał język niemiecki, pochodził z Bydgoszczy. Jego udział też był ogromny, ponieważ on jako niemieckojęzyczny. Jednym z jego zadań było nawiązywanie właśnie kontaktów z Niemcami i próba korumpowania wartowników. Zresztą Tobolski uciekał w mundurze niemieckim, w mundurze podoficera niemieckiego i uciekał z takim Brytyjczykiem Harrym Dayem, którego rzekomo miał eskortować, czyli taki wymyślili sobie pomysł na tę ucieczkę. Jerzy Montszajn był krawcem obozowym. Jerzy Montszajn szył ubrania, przerabiał mundury. Antoni Kiewnarski był i stopniem najstarszym oficerem, ale też wiekowo był najstarszym oficerem w całej tej grupie i wśród Polaków Antoni Kiewnarski był też takim, no można powiedzieć, niepisanym dowódcą właśnie Polaków w obozie. W tej szóstce jeszcze znalazł się Kazimierz Pawluk, też lotnik bombowy i ta cała szóstka uczestniczyła i niestety ta cała szóstka znalazła się na liście 50 rozstrzelanych. Żagański Stalagluft III, obóz dla lotników alianckich, był obozem zarządzanym i administrowanym przez Luftwaffe, czyli przez niemieckie siły powietrzne, i był przeznaczony dla lotników. W Żaganiu przebywało na styczeń 1945 roku prawie 10 tysięcy lotników alianckich. Większość stanowili Amerykanie, prawie 7 tysięcy, natomiast około 3,5 do 4 tysięcy stanowili lotnicy RAF-u, Royal Air Force, czyli głównie Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, ale także potężna grupa Polaków. Ponad 140 polskich oficerów i podoficerów przebywało w Stalagu Luft III. Oficerowie przebywali w sektorze północnym, właśnie tym sektorze, w którym przeprowadzono wielką ucieczkę i Polaków udział był ogromny w wielkiej ucieczce. Udział Polaków został doceniony i przez Anglików, później po wojnie przez Amerykanów podczas realizacji słynnego filmu The Great Escape. Natomiast Polacy stanowili potężną grupę i tych roznosicieli piasku, potężną grupę i potężną siłę, która uczestniczyła w bezpośrednim przygotowaniu tuneli, czyli i kopaniu tuneli, ale także projektowaniu tych zamaskowanych wejść do tuneli. Tutaj lotnicy m.in. z naszego dywizjonu 303, którzy przebywali właśnie w Żaganiu, po zestrzeleniu dostawali się najpierw do obozu przejściowego, po czym lądowali ostatecznie w Żaganiu w obozie macierzystym. I ze względu na ich niejako doświadczenie, czy to rzemieślnicze, czy wręcz takie właśnie konstrukcyjne, tych Polaków rzeczywiście kilkudziesięciu było mocno, mocno zaangażowanych w przygotowania do wielkiej ucieczki.
Niemcy od samego początku wojny inaczej traktowali jeńców narodowości brytyjskiej, pochodzących z zachodu Europy, inaczej Polaków, a jeszcze inaczej oczywiście Rosjan. Nie trzeba o tym bardzo wyraźnie pamiętać. Jeńcy zachodnioeuropejscy byli traktowani w sposób bardziej ludzki, humanitarny, przestrzegano w stosunku do nich prawa międzynarodowego. Natomiast gorsza była pozycja jeńców z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Rosjan, ale również Polaków. Kiedy jeńcy brytyjscy zaczęli przybywać do Polski, to oczywiście natychmiast zrodził się pomysł, żeby tym jeńcom pomagać. Mówię oczywiście o ludności polskiej. Z kolei jeńcy alianccy i w tej grupie Brytyjczycy również chcieli uciekać. Dla nich ucieczka była pewnego rodzaju przygodą, ponieważ jedyną sankcją, jaką ponosili za próbę ucieczki czy za częściowo udaną ucieczkę, to znaczy taką, kiedy zostali złapani na wolności i sprowadzeni z powrotem do obozu niemieckiego, był karcer 7-14-dniowy. Czyli de facto gra była warta świeczki. Natomiast w przypadku Polaków ta pomoc udzielana jeńcom, obojętnie jakiej nacji, obojętnie jakiej narodowości, no groziła najpoważniejszymi konsekwencjami. To była niestety ta nierównowaga. Prawdopodobnie później, kiedy te incydenty, te wyroki były ogłaszane, że za pomoc jeńcom wykonano wyroki śmierci, no to myślę, że jednak te informacje dochodziły za druty.
Jeńcy podejmowali próby ucieczki, traktując każdą ucieczkę po pierwsze jako tę naturalną naszą potrzebę, pragnienie wolności. Traktowali ucieczkę jako swój obowiązek żołnierski, czyli dołączenie do swoich kolegów, do swojej jednostki. I oczywiście jeszcze trzeci charakter, trzeci cel ucieczek to jest tak naprawdę forma walki. Każda, nawet najmniejsza próba ucieczki to jest forma walki z wrogiem. Jedną z największych zaplanowanych ucieczek właśnie była żagańska, tak zwana wielka ucieczka. Ta nazwa oczywiście przylgnęła do tej całej operacji po wojnie. No w czasie wojny nikt nie używał określenia wielka ucieczka. Mało tego, nikt w ogóle nie używał określenia ucieczka, kopać, tunel. To były słowa zakazane w obozie. Stąd też idea zaszyfrowania tuneli i nazwania ich imionami Tom, Dick i Harry, po to właśnie, żeby przez przypadek nie wygadać się, nie zdradzić całej tej operacji. A więc jedna z największych operacji ucieczkowych przygotowana dla 200 osób. I ucieczka żagańska miała mieć charakter typowo militarny, wojskowy. To miała być akcja dywersyjna na tyłach wroga, której celem głównym było związanie sił niemieckich tutaj na miejscu. Innymi słowy, wprowadzenie zamieszania na tyłach wroga. Większość jeńców zdawała sobie sprawę z tego, że zostaną schwytani prędzej czy później. Nie mieli złudzeń. Natomiast ten cel główny, właśnie spowodowanie zamieszania, został zrealizowany. Do tego celu kopano aż 3 tunele równoległe, 3 instalacje podziemne. Na zasadzie, jeśli odnajdą nam jeden z nich, mamy w zapasie 2 pozostałe. Te przygotowania ruszyły wiosną 1943 roku w sektorze brytyjskim, tak zwanym sektorze północnym Stalagu Luft 3. W te przygotowania zaangażowanych było prawie 600 jeńców tego sektora, czyli praktycznie połowa sektora, bo około 1500 jeńców zamieszkiwało w tym czasie sektor północny, a więc około 600 osób zaangażowanych w przygotowania. Organizacja ucieczkowa, komitet ucieczkowy, który nadzorował pracę, najgorszą robotę wykonywali kopacze w ekstremalnie ciężkich warunkach, praca 9 metrów pod ziemią. Do tego wszystkiego zespół fałszerzy, którzy przygotowywali komplety dokumentów fałszywych, przepustek, dowodów tożsamości koniecznych na czas podróży po terenie Rzeszy. Do tego wszystkiego jeszcze grupa jeńców, którzy zajmowali się dystrybucją piasku, roznoszeniem tego żółtego, ton żółtego piasku, który w jakiś sposób trzeba było umiejętnie ukryć na terenie obozu. I do tego wszystkiego jeszcze grupa krawców, którzy przygotowywali ubrania cywilne, a właściwie przerabiali mundury, w które na co dzień nosili jeńcy w obozie. Przerabianie tych mundurów na coś, co przynajmniej będzie przypominało ubranie cywilne. Mundury przerabiane na kurtki, płaszcze, czapki, koszule itd. Ten najgorszy element, najcięższy element przygotowań, czyli kopanie tunelu na głębokości 9 metrów i ponad 110 metrach długości. To jest prawie rok pracy, 11 miesięcy przygotowań ciężkich właśnie tej grupy z sektora północnego.
Polakom mimo wszystko było łatwiej uciec. No to była rzecz oczywista. Większość z nich potrafiła porozumieć, szczególnie ci, którzy pochodzili z zachodniej Polski w języku niemieckim, mogli udawać Niemców, mogli udawać robotników. Bardziej znali realia Europy Środkowej. No proszę sobie wyobrazić Anglika, który nagle znalazł się w okupowanym Poznaniu, w Ostrzeszowie czy w Kaliszu. No to był dla niego świat tak bardziej nieprawdopodobny niż znaleźć się w Kalkucie albo w Rangunie w Birmie. No to naprawdę był zupełnie inny świat. W tamtych czasach jednak ta rozpoznawalność etniczna była duża, więc trudniej było im się rozmyć w jakimś tłumie na dworcach kolejowych, czy po prostu na ulicy. No a poza tym ta bariera językowa. Cały czas powtarzam, że ten język angielski wówczas nie był językiem popularnym i to była najprostszy sposób, żeby się zdekonspirować. Zresztą Polacy stosowali różne ucieczki. Dla mnie najbardziej spektakularną ucieczką to jest ucieczka zasymulowana. To mieliśmy takie dwa przypadki. Ucieczka, kiedy ktoś nie uciekł z obozu, tylko się na terenie obozu ukrył. To jest rzecz najtrudniejsza. I taka rzecz miała miejsce w Murnau. To było dwóch takich oficerów, jeden po drugim. Jeden się nazywał Mamunow, a drugi Neterowicz. Jaką inteligencją trzeba było się wykazać, żeby ukryć jeńca na terenie obozu jenieckiego, który był przeszukiwany od góry do dołu, z prawa do lewej. To mnie najbardziej interesuje i zachwyca w historii ucieczek jenieckich. Wyższość inteligencji nad systemem. Tu trzeba przekombinować, mówiąc po ludzku, system. Tu trzeba wymyśleć coś, co doprowadzi do tego, że mimo pewnych ograniczeń, całej masy, całej gamy ograniczeń, uda nam się pokonać strażników, uda nam się stworzyć organizację. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na lojalność, na pewność, że ci ludzie nie zdradzą. Przecież w samym żaganiu ile osób nie uciekło, ile osób było zaangażowanych i wiedziało o tego typu organizacji. To jest niebywałe. Ta solidarność środowiskowa, ta konspiracja, no i ciągła walka, żeby wykombinować, jak zrobić z munduru cywilne ubranie, jak zrobić zdjęcia pokryjomu i zrobić odbitki, jak zdobyć pieniądze, dokumenty, mapy, kompasy, no coś niebywałego.
Ostatni lot odbył 8 listopada 1941 roku na Wellingtonie Z 1277. Uszkodzony samolot ze względu na warunki pogodowe musiał przymusowo wylądować. Załogę całą wzięto do niewoli. Z kolegami dostał się do niewoli i trafił końcowo do stalagu właśnie Luft 3 w Żaganiu. No i już potem historia obozowa, gdzie czynnie brał udział w komitecie ucieczkowym tej organizacji X i uczestniczył w projektowaniu i budowie podkopów tunelów Harry, Dick i Tom. Rysował plany tych tuneli oraz mapy. No, był obserwatorem, nawigatorem, więc to był jego chleb powszedni jakby i mógł tutaj również wykorzystać swoje talenty takie plastyczne, które objawiał już jako młody chłopak przed wojną.
Na pewno byli to ludzie inteligentni, no ale musimy sobie zdawać sprawę, kto w oflagach siedział, co to byli za ludzie. To nie byli przede wszystkim oficerowie zawodowi, to było całe spektrum różnych zawodów. Inteligencja w takim dawnym rozumieniu, ale to byli ludzie, którzy potrafili rysować, czyli dobrze fałszować. To byli ludzie, którzy potrafili dobrze wyliczać, inżynierowie. Przecież te wszystkie, cała ta inżynieria tego podkopu, to jest istotna. Byli to ludzie, którzy byli bardzo ludźmi twórczymi i to pozwalało wykołować tych Niemców, tych strażników, wszystkich funkcjonariuszy służb, którzy przecież w każdym obozie były służby, które miały temu przeciwdziałać. Przecież wokół samego obozu w Żaganiu umieszczono specjalne systemy, które miały wykrywać podziemne ruchy, kopanie, uderzanie młotami, czy tam łopatką, czy czymkolwiek tam mieli, bo oni nawet łopatek nie mieli, tylko sobie tworzyli specjalne narzędzia. I te detektory trzeba było również oszukać, trzeba było psy oszukać, czyli ciągłe oszustwo, walka z systemem. No coś fantastycznego. W gruncie rzeczy jest to bardzo pozytywna historia, jak umysłem ludzkim w skrajnie niekorzystnych warunkach jesteśmy w stanie wygrać z okrutnym systemem.
Jednym z elementów naszej ekspozycji jest model drewniany sektora północnego stalagu Luft 3, na którym widzimy rozmieszczenie baraków, rozmieszczenie całego sektora, w tym barak numer 123, polski barak, w którym przebywali polscy jeńcy. Z tego baraku był przygotowywany jeden z tuneli ucieczkowych w ramach Wielkiej Ucieczki, czyli Tom. Tom został odkryty pod koniec sierpnia 1943 roku. Widzimy także barak numer 122, z którego wychodził tunel Dick, oraz barak numer 104, z którego docelowo już wychodził tunel Harry, ostatecznie użyty w czasie Wielkiej Ucieczki w marcu 1944 roku. Obóz był ogrodzony podwójnym rzędem drutów kolczastych z wieżami wartowniczymi dookoła, wieże zaopatrzone w reflektory oraz karabiny maszynowe. Do tego wszystkiego segment administracyjny całego obozu, w którym znajdował się i szpital, biura oficerskie, administracyjne oraz karcer obozowy, więzienie, taki areszt, do którego byli wysyłani jeńcy, którzy podejmowali próby ucieczek, bądź też w jakiś sposób złamali zasady panujące w obozie za jakieś drobne wykroczenia dyscyplinarne. Do takiego aresztu jeńcy byli kierowani zgodnie z konwencją genewską na wyrok maksymalnie 14-dniowy. Tunel Harry, główny tunel ucieczkowy, wychodził z baraku numer 104, który w rzeczywistości znajduje się w środku obozu tak naprawdę. I to miało swój cel. Otóż poszukiwania niemieckie koncentrowały się na barakach tych stojących bliżej ogrodzenia. Siłą rzeczy krótszy odcinek do przekopania. Natomiast barak numer 104 jako barak umiejscowiony no centralnie w środku obozu, z którego to baraku do ogrodzenia jest wszędzie daleko, tak naprawdę przez dłuższy czas pozostawał poza wszelkimi podejrzeniami. Tym bardziej, że tunel był kopany pod częścią administracyjną obozu. A więc to też miało swój cel. I to rzeczywiście ten tunel ostatecznie został wykorzystany do ucieczki w marcu 1944 roku.
No my podchodzimy do tego już troszeczkę jako to pokolenie wczesno-powojenne, powiedzmy, ale już nie to, które przeżyło wojnę, a wojnę głównie no, z opowieści zna. Tych, no, którzy ją przeżyli, no to wrażenie robi. Gdzie oni byli, gdzie oni mieszkali. No, człowiek zaglądał tam, jak to wyglądało, jak te podkopy mogli robić. Ile to wysiłku i pracy musieli włożyć, jak to długo musieli trwać i jaką oni wytrwałością się musieli odznaczać, że te ziemie w tych woreczkach, z tych, kopiąc te kanały, wynosili, tak? No przecież to musiało trwać naprawdę bardzo długo i musieli się bardzo ostrożnie zachowywać, także podziw tak dla tych ludzi, naprawdę.
Oryginalny tunel, który był wykorzystany podczas wielkiej ucieczki, miał 9 metrów głębokości oraz 110 metrów długości. W kilku miejscach długości tunelu zainstalowane były specjalne większe pomieszczenia, w których jeńcy mogli bądź to zmieniać pozycję, lub też w tych pomieszczeniach siedzieli uciekinierzy, którzy obsługiwali wózki, które były specjalnie przygotowane, wózeczki, taka miniaturowa kolejka, która początkowo służyła do wywozu urobku, natomiast później w trakcie ucieczki na tych wagonikach, na tych wózkach jeńcy przemieszczali się w trakcie ucieczki. Te wózki były holowane na linach i w tych większych pomieszczeniach, w takich poszerzeniach siedzieli po prostu ci operatorzy tych wózków. Natomiast na samym początku tunelu, zanim jeszcze rozpoczęto drążenie całego tego podkopu, przygotowano 3 pomieszczenia robocze, w których zainstalowano, w jednym z nich zainstalowano warsztat stolarski, w którym przygotowywano deski do budowy całej tej konstrukcji, deski podtrzymujące, zapobiegające zawaleniom. W jednym z pomieszczeń zainstalowano prymitywną pompę powietrzną, którą zasilano tunel w świeże powietrze. Tunel, przypominam, był na dużej głębokości, ponad 8 metrów oraz 110 metrów długości. I tam po prostu brakowało świeżego powietrza, więc konieczna była budowa jakiegoś prymitywnego systemu napowietrzającego. Zbudowano go z pustych puszek po konserwach. W dnie tunelu ułożono przewody powietrzne właśnie zbudowane z puszek. Do tego wszystkiego na początku prymitywny miech, pompa, którą jeden z jeńców cały czas tłoczył świeże powietrze do tunelu. I jeszcze jedno niewielkie pomieszczenie, które znajdowało się tuż przed wejściem do tunelu, w którym już przygotowywano urobek, pakowano go do worków, do torebek specjalnie uszytych z przeróżnych materiałów i wydobywano już na zewnątrz, gdzie zajmowali się resztą jeńcy, których zadaniem było roznoszenie i dystrybucja całego tego piasku po terenie obozu.
To jest dopiero początek naszej bardzo ryzykownej i niebezpiecznej historii i myślę, że ten stres, taki największy stres, to się zaczyna dopiero po ucieczce. Z jednej strony pewnie są te emocje w momencie przekroczenia siatki obozu, następnie jest krótkotrwała euforia, a potem ciągły strach. Przecież mogą nas odkryć w każdej chwili. Możemy wpaść w bardzo głupi sposób, bardzo, bardzo przypadkowy, a jednocześnie no, musimy liczyć na szczęście i na naszą inteligencję. Przecież tak było z polskim oficerem Kiewnarskim, który do Szczecina uciekł. To była przykra historia, kiedy on trafił do swojej siostry, która tam mieszkała. No i cóż się okazało? Siostra wyszła przed wojną jeszcze za Niemca, który w tym czasie był oficerem, no i ona ze strachu nie pomogła bratu. To mi się daje najbardziej smutna, przykra historia i też pewnie jemu się wydawało, że jak już dotrze do tej siostry, to jego szanse wzrosną, a te szanse właśnie zmalały i się to wszystko zakończyło tragicznie.
To nie były procesy, to nie były wyroki wykonane na podstawie jakichś procesów. To były, właściwie można powiedzieć, zwykłe morderstwa. Morderstwa jeńców pod pretekstem próby ucieczki. Tak to zostawało odnotowane i następnie przekazane stronie alianckiej. Byli mordowani w czasie transportu, rzeczywiście w czasie wyprowadzenia z samochodu pod pretekstem rozprostowania kości, jak tam pojawiają się takie na przykład relacje w zeznaniach, mordowani strzałem w tył głowy, w plecy, w taki sposób. Nie wyglądało to tak jak w słynnym filmie Wielka Ucieczka, gdzie właściwie wszyscy zostali rozstrzelani z karabinu maszynowego gdzieś tam na jakiejś łączce. To były takie skrytobójcze zabójstwa po prostu. Z miejsca tego mordu zabierano następnie ciała do najbliższych krematoriów.
Jeńcy, którym udało się uciec, których złapano, byli przygotowani ewentualnie na zsyłkę do obozu koncentracyjnego. To była taka opcja chyba najbardziej dramatyczna, na karcer, na pobicie, ale na pewno nie na egzekucję. Tym bardziej, że wiem, jak te egzekucje, jak te morderstwa wyglądały. One były niespodziewane, czyli to było całkowite zaskoczenie.
Dla strony alianckiej przynajmniej, co wyrażał przedstawiciel Szwajcarii, która była tak zwanym państwem opiekuńczym dla jeńców brytyjskich i amerykańskich, Dla nich zaskoczeniem było to, że po raz pierwszy z ich punktu widzenia, bo inaczej byli jednak traktowani jeńcy polscy, a już nie mówiąc o jeńcach Armii Czerwonej, zaskoczeniem było, że po raz pierwszy wbrew dotychczasowym zwyczajom dokonano spalenia zwłok. Dotychczas jednak honorowano zasadę grzebania zmarłego z oddaniem tutaj należnych honorów wojskowych, chowania zmarłego jeńca. Tutaj pierwszy spierzyła się z takim przypadkiem spotkani.
Od 1994 roku Muzeum Obozów Jenieckich i sam Żagań upamiętnia co roku wydarzenia związane z Wielką Ucieczką. Co roku obchodzimy ten dzień bardzo uroczyście. Od kilkunastu lat honorowym gościem obchodów rocznicowych Wielkiej Ucieczki był Air Commodore Charles Clark, prezydent, honorowy prezes Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych RAF-u. Generał Air Commodore Charles Clark, prezes Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych RAF-u, który odszedł od nas w maju tego roku, był jednym z jeńców Stalagu Luft 3. Charles dostał się do niewoli miesiąc przed Wielką Ucieczką, ale jako nowicjusz w obozie nie został wtajemniczony w przygotowania do całej operacji. Natomiast był świadkiem oraz był niejako ofiarą represji, których doświadczył cały obóz po Wielkiej Ucieczce. Charles znalazł się jako uczestnik, jako jeniec tego samego sektora, znalazł się następnego ranka na placu apelowym podczas wielogodzinnego przeliczania jeńców, podczas którego Niemcy próbowali ustalić liczbę uciekinierów. Charles był tego dnia w obozie, wielokrotnie przekazywał nam swoje wspomnienia i refleksje na temat tych dni właśnie po Wielkiej Ucieczce i stał się niejako właśnie takim naszym łącznikiem pomiędzy tym legendarnym wydarzeniem i współczesnością.
Możliwość uczestniczenia w tej uroczystości i uczczenia w tym miejscu ofiar wojny jest dla mnie bardzo ważna. Wielka Ucieczka i późniejszy długi marsz jeniecki, w którym uczestniczyłem, są ciągle żywe w mojej pamięci. Ludzie, którzy oglądali film, mają wrażenie, że byli tu głównie Amerykanie. Natomiast musimy pamiętać, że sama ucieczka nie została przez nich zorganizowana. Chciałbym powiedzieć bardzo wiele, ale zawsze trudno mi znaleźć słowa, które wyrażą to, co czuję. Więc teraz zarecytuję wiersz napisany przez jednego z jeńców wojennych. Młodego sierżanta australijskiej armii Davida Griffina. Utworzył on grupę artystów, by podtrzymać morale jeńców. Działa pokoju. Ucichły działa, wojna skończona. Przyjdźcie, nasi wybawcy. Przybądźcie z waszymi flagami, medalami, nic nieznaczącymi zabawkami dla zwycięzców. Koniec wojny powinien być szczęśliwy. Jestem młody. Byłem młody. Dopóki nie nadeszły te czasy ze zwycięskimi fanfarami, zapominając o mnie. Teraz znowu muszę maszerować, rozpocząć nową bitwę i stanąć twarzą w twarz z pokojem. Żołnierzu, nie możesz się poddać. Nie ma zgody na zaprzestanie walki. Nie ma już noszowych, zbierających nasze martwe ciała. Żadnych modlitw. Ziemia jest cicha teraz. Słońce i niebo nadchodzi, ale moja dusza jest w ciemności. Czy mamy wyłonić się teraz? Tak, żołnierzu. U bram wolności jesteś. Oto jestem.
Urny z prochami pomordowanych oficerów z krematoriów, gdzie dokonali Niemcy kremacji prochów, a były to krematoria i zwykłe cmentarne, miejskie, komunalne krematoria, ale też krematoria obozowe jak w Strutthof. Stamtąd zostały te urny przetransportowane do Żagania. Większa partia, najpierw potem druga partia jeszcze w czerwcu i zostali za zgodą władz niemieckich przez jeńców pochowani na terenie obozu wraz z wybudowaniem im takiego pomnika nagrobnego. I oni tam byli w tym miejscu do zakończenia II wojny, do 1948 roku właściwie. Wtedy właśnie nastąpiła decyzja o przeniesieniu do poznania w ramach tej komasacji grobów wojennych w jedno miejsce.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Sześciu z Żagania. Wystąpili Anna Krystkowiak, bratanica Włodzimierza Kolanowskiego, jednego z uczestników Wielkiej Ucieczki. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Dr Adam Pleskaczyński i Adam Kaczmarek, historycy z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W audycji wykorzystano wiersz Działa Pokoju w interpretacji Wojciecha Grzesiaka. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, wrzesień 2019. Historie pisane na nowo, nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.